Witam serdecznie słuchaczy Nocnego Radia, Krawiec przy mikrofonie, a dzisiaj niezapowiedziana. Zapowiadałem dzisiaj, ale to wyszło wszystko tak jakoś spontanicznie. Audycja, w której będziemy wspominać Marka Podleckiego, który odszedł. Towarzyszy mi dzisiaj w audycji Paweł Skała, którego znacie też z anteny. Pojawiał się już zarówno w Nocnym Radio, no jak i w różnych innych tam tworach radiowych, które które tworzyliśmy. No i chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o Marku Podleckim. Filmowiec, dziennikarz, badacz spisków oraz miłośnik różnych tematów związanych z rzeczami niewyjaśnionymi. Postać zdecydowanie barwna, także i kontrowersyjna. No, z racji tego, że zawsze tak jest, kiedy ktoś odchodzi, no to staramy się coś dobrego o danym człowieku powiedzieć. Jakoś miło go powspominać. No, pewnie nie zabraknie też różnych tematów bardziej kontrowersyjnych. Witam cię, Skała.
No, cześć. Cześć.
Witam cię. No właśnie, no dzisiaj z rana internet obiegła wiadomość o śmierci Marka. Jak ty zareagowałeś na to? Może w ogóle powiesz, kim dla ciebie jest Marek Podlecki?
Znaczy, no, informacja obiegła internet, bo ja ją umieściłem na
kim dla ciebie?
Prośbę mojego dziadka. Marek był moim wujkiem, a dokładnie był synem przyrodniej siostry mojego dziadka, czyli mieliśmy wspólnego pradziadka. Tak. Tak dokładnie. No, wiesz co... Zadzwoniła do mnie moja mama gdzieś koło 12:40. Zadzwoniła do mnie i powiedziała: cześć Paweł, słuchaj, Marek nie żyje. No i ciężko mi było uwierzyć, jak to usłyszałem. Bo co jak co, to tego się po nim nie spodziewałem. To zawsze był człowiek, który przy wszystkich jego problemach mentalnych, to był człowiek pełen życia, taki pełen witalności i zawsze się w rodzinie śmialiśmy, że przy tym całym jego problemach psychicznych, no to on nas wszystkich przeżyje i to o długo, bo się wydawał być takim człowiekiem. No ale niestety na skutek tragicznych wydarzeń nie żyje i no, nie wiem, co więcej powiedzieć. No, doszło tutaj, może o okolicznościach trochę wspomnę, doszło tutaj do pobicia na Nowej Hucie. Więcej szczegółów na razie nie podaję, bo sprawa jest wyjaśniona przez policję. Nie chodzi tu o żadne teorie spiskowe. Bardzo pragmatyczna była ta sytuacja. Nie było w niej nic spiskowego, ani takiego ezoterycznego, ani nie było żadnych tajemniczych powodów. Powody były bardzo prozaiczne, bardzo proste, przyziemne, pragmatyczne. I tym bardziej ten banał, właśnie banał śmierci, tego, że ona była totalnie bezsensowna i po nic jest w tym najsmutniejsze. I bardzo bym nie chciał, żeby ktokolwiek kiedykolwiek robił z niego teraz męczennika za jakąś sprawę, bo on nie był męczennikiem za jakąś sprawę, a był ofiarą bardzo cynicznego, a często też z pewnymi problemami psychicznymi środowiska różnych ezoterycznych, nie tylko ezoterycznych odmieńców, powiedziałbym, chociaż nie chcę też obrażać osób z problemami psychicznymi, no po prostu jestem też trochę wkurzony na osoby, które dosyć mocno przyczyniły się do tego, że Marek skończył w ten sposób, jaki skończył, wpychając go głębiej w jego problemy. Więc ciężko mi ich nie nazwać odmieńcami, takich osób jak Taratajcio czy tam Kękuś i inni tego typu ludzie, którzy po prostu żerowali na jego pieniądzach i utwierdzali go w jego problemach i tyle.
Właściwie można powiedzieć, że ludzie...
Aha, jeszcze tylko tak dokończę, że nie mówię na razie tak dokładnie o okolicznościach jego śmierci, no bo toczy się śledztwo, policja tam prowadzi śledztwo, mówię, to nie są żadne powody, które byłyby jakieś dziwne, niewytłumaczalne, są bardzo proste. Ja już wiem, do czego doszło, wiem, co się wydarzyło, ale póki sprawa jest prowadzona przez policję, no to za dobre sprawy nie będę ujawniał po prostu, no bo tak się nie powinno robić, zresztą na prośbę jego jeszcze bliższej rodziny też tego nie robię.
No w każdym razie zmarł śmiercią tragiczną, jak to się mówi. Śmierć tragiczna, no to z tego co wiem, zawsze jest wtedy, kiedy ktoś po prostu nie umiera śmiercią naturalną. Więc no tym bardziej przykra sprawa. Właściwie to wiele osób nie zna Marka od tej strony właśnie jego... No, on był filmowcem, on był konstruktorem. To jest człowiek, który konstruował urządzenia do podsłuchiwania resortowych radiostacji jeszcze za czasów Solidarności. Można powiedzieć, że uczestniczył w czymś, co można by nazwać Solidarnością walczącą, chociaż to nie była stricte Solidarność walcząca w zasadzie. To była nowochódzka grupa, taka, która w bardziej aktywny sposób walczyła z systemem. Tam są też takie różne właśnie mniej być może chwalebne epizody, które no, można znaleźć o tym informacje w internecie. Ten temat też pewnie będzie poruszony i może spojrzycie trochę inaczej na postać Marka po tym, co wam powiemy. Skała ma też pewne informacje, bo on rozmawiał z Markiem, on się z nim spotykał. Też wcześniej tu się na czacie pojawił głos, że a czemu teraz się Skała zainteresował w ogóle Markiem nagle? To nie tak, słuchajcie, właśnie Paweł był jedną z tych osób, które starały się cały czas jakoś pomóc Markowi, ale wiecie jak to jest, kiedy ktoś ma pewne zaburzenia, percepcji, kiedy no, trochę inaczej widzi świat, no to ciężko jest mu przemówić do rozsądku. A tutaj właśnie tą krecią robotę, tą, no, odwalali wszyscy ci szarlatani, ludzie, jacyś ezoterycy i utwierdzali cały czas Marka w tym, że ma rację, że jego percepcja, jego widzenie świata to jest właśnie ta prawda. Jednocześnie od niego wyszarpywali hajs, jak to często bywa w tym środowisku, gdzie niby tak dobre wibracje, moralność, a bardzo często to się wszystko sprowadza do całkiem niezłego biznesu.
Tak, bo to też należy znać kontekst. Marek odziedziczył po swoim ojcu i jego mama też dysponuje dużą ilością pieniędzy, ponieważ ojciec Marka był bardzo znanym fotografem w Krakowie, on między innymi był fotografem kopalni Wieliczka i no, bardzo dużo pieniędzy na to zarobił. Marek był człowiekiem bardzo zamożnym, takim, że no, potrafił utrzymywać na przykład kogoś, wypłacając mu comiesięczną pensję w wysokości kilku tysięcy złotych, tylko po to, żeby gdzieś ta osoba mogła funkcjonować i realizować jakieś takie postulaty, które według Marka były słuszne. On, jeżeli wierzył w to, że ktoś robi coś dobrego, no to on był w stanie tej osobie bardzo pomóc. On zawsze starał się występować w obronie najsłabszych według niego. Często bronił w ten sposób ludzi po prostu złych, gnic, które robiły z siebie ofiary. Jak na przykład jaki rybak, jak on ma na imię? Ten Jan Rybak, Paweł Rybak?
Rybaka to tak do końca nie kojarzę. Kojarzę Jana Taratajcio, kojarzę parę innych osób ze środowiska, także tych, które przeprowadzały wywiad z mamą Marka, o tym może też powiemy, i o Eterze, o Gabrielu, który też już zapowiadał dzisiaj, że streama zrobi. To były wszystko osoby, które w jakiś sposób starały się napompować swoje statystyki, słuchalność właśnie za pomocą postaci Marka, który no bez wątpienia był osobą bardzo barwną, kontrowersyjną i taką, która przyciągała nie tylko osoby zainteresowane ezoteryką, ale też troli, no i to się robiła taka spora grupa. Pojawią się pewnie też głosy, że ja tu dzisiaj wywiad przeprowadzam w tym temacie, żeby sobie coś tutaj na tym ugrać. Właśnie nie, właśnie od samego początku ze Skałą mieliśmy takie założenie, że chcemy po prostu powspominać i coś dobrego powiedzieć, nie, o tym człowieku, pokazać go trochę z innej strony, bo też większość ludzi zna Marka dopiero od tego momentu, kiedy on zaczął mieć problemy psychiczne, kiedy mocno wkroczył w ezoterykę, kiedy zaczął machać wahadełkiem, konstruować słynny deparchator, a też pewnie niektórzy nie wiedzą, czym zajmował się wcześniej. Nie wiedzą o tym, że miał też jasne karty swojej historii, oprócz tych kilku ciemnych. No ale pomówmy jeszcze o tym środowisku, które właściwie sprowadziło Marka na dno, można powiedzieć, bo cały czas mu schlebiali, cały czas z wypiekami na twarzy słuchali tego, co mówi, nawet kiedy było widać, że zupełnie nie wierzą w to, co mówi. Dla mnie taką postacią jest Gabriel Tarasiuk z kanału 12 tysięcy Szabel, który wielokrotnie zapraszał na swoje streamy Marka, nagrywał z nim i widać było, że on się śmieje z tego czasami, nawet co Marek mówi, no ale odsłony są odsłony, nie? I subskrypcje są subskrypcje. Dla mnie to jest coś obrzydliwego. Mówisz, że Taratajcio też jest taką osobą, która się jakoś tam podłączyła pod Marka, który swego czasu w tym środowisku alternatywnym, nawet nie ezoterycznym, ale alternatywnym, był taką legendą trochę, bo on uprawiał dziennikarstwo przez wiele lat. On współtworzył różne dokumenty, współpracował z TVP, TVP3, Polonia, tworzył różne dokumenty, takie jak na przykład Tożsamość Wolności, współtworzył też różne takie mniej chwalebne rzeczy, jak na przykład blog Grypa 666, który właściwie stał się takim zarzewiem powstania w Polsce ruchu antyszczepionkowego. Był też jedną z pierwszych osób, które promowały w Polsce tak zwaną technologię Keshe. No to są te rzeczy takie mniej ciekawe, które przedstawiają Marka jako tego, który pchnął mocno do przodu to takie szurskie środowisko troszkę, ale jednocześnie był, jak mówisz, człowiekiem bardzo szczodrym, takim, który był ideowcem, który potrafił, jak czuł, że ktoś coś robi dobrego, no nieraz go intuicja myliła, jak widać, ale to starał się pomóc. Był też takim nonkonformistą, prawda? No to jeszcze z tych solidarnościowych działań widać, że był nonkonformistą. Właśnie, może powiedz, jak to było z tym podpisaniem lojalki. Przedstawia się go jako TV, ale czy on faktycznie komuś zaszkodził?
Wiesz co, w 2017 roku zapytałem o to Marka mailowo. Nie miał powodu, żeby mnie okłamać. I on napisał mi, że faktycznie w 1984 roku złapano go z nadajnikami, które robił za kurtyki. Jak się domyślam, chodzi o tego kurtykę, który zginął w katastrofie smoleńskiej.
Tak.
Zagrożono mu wtedy 7 latami więzienia, jeżeli nie podpisze lojalki. Ta lojalka to było zobowiązanie do współpracy, do której według Marka nigdy nie doszło. Jak tylko wypuścili Marka, to od razu ostrzegł kurtykę o tym, że była taka, że podpisał taką lojalkę, więc od razu no, ostrzegł o tym, co się dzieje. No i pisał mi, że w związku z tym, że go ostrzegł, to nikt nie wpadł. Z tego, co ty mi mówiłeś, to się potwierdza z faktami, że nikt nie wpadł.
Tak, to by się zgadzało, ponieważ ta grupa z Nowej Huty, która no, zajmowała się naprawdę hardkorowymi rzeczami, tam robiono kolczaki do przedziurawiania opon wozów ZOMO, urządzenia do podsłuchiwania radiostacji ZOMO, które dawały bardzo ciekawe informacje podczas zamieszek, bo informowały, jakie ruchy będą robili ZOMOwcy, czy policja, czy milicja w tamtym czasie, więc to było coś, nie? Była aktywna walka i ta grupa, ona się rozwiązała tak jakby po prostu zapobiegawczo, tak? To po prostu wyprzedzili ruchy bezpieki, rozwiązali grupę i osoby, które były filarem tej grupy, Bryniak, Wroński, uciekli po prostu przez Jugosławię za granicę gdzieś, także mieli czas. To by się zgadzało, że zostali poinformowani i się ewakuowali. Tak więc faktycznie to by się zgadzało, że on podpisał, po czym zaraz poinformował te osoby, że wpadł. No więc to chyba żadna zbrodnia w sumie, a zastanówcie się może czasami też ci, którzy krytykujecie przy takich okazjach Marka, jak wy byście się zachowali, gdybyście byli przesłuchiwani przez SB, nie?
I, no to tak, no. Wiesz, no ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której jest 84 rok, nie wiesz, kiedy się skończy komuna w Polsce, bo w 84 roku ludzie tego nie wiedzieli. Grożą ci 7 latami więzienia, no i wiesz, no... coś musisz zrobić, nie? Dodam, że według dalszej korespondencji mojej z Markiem wynikało, że jego teczka jest faktycznie dostępna w IPN-ie i dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, w którym Marek pracował, zatrudniając Marka, poprosił o wgląd do tej teczki, sprawdził ją, zweryfikował i faktycznie tam nic nie było. I dlatego przyjęli Marka do pracy w Muzeum Wojska Polskiego. No i faktycznie to jest potwierdzony fakt, że Marek w Muzeum Wojska Polskiego pracował. Wiesz, ja bym w ogóle zwrócił uwagę, Krawiec, jak dochodziło do coraz większej eskalacji poglądów Marka. Bo ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, a Marek mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to już wtedy w mojej rodzinie słyszałem, że Marek jest... no taki trochę zwariowany, ekscentryczny. Wtedy to były takie głosy, że jest takim antysemitą, że śledzi właśnie spiski Żydów, mafię i tak dalej, i tak dalej. Ze Stanów musiał w końcu wylecieć, bo pomówił kogoś w Stanach i groził mu proces na tyle wysoki, ewentualnie wyrok finansowy, pod finansowym względem, że musiał opuścić Stany. Przynajmniej taką wersję tego ja znam. On też mi twierdził, że to go mafia ścigała, aczkolwiek to też różnie z tą wiarygodnością tego, co on mówił, bywało. Czasami potrafił przedstawiać różne sprzeczne wersje na temat tego samego wydarzenia. I więc czasami ciężko mi oddzielić prawdę od fałszu w tego typu powieściach. No to wynikało też właśnie z jego schorzenia. Te poglądy dalej eskalowały. Pamiętam następnym etapem, takim wyraziście mocniejszym od właśnie tego zwykłego antysemityzmu, no to było już szukanie takich spisków alternatywnych względem komisji Macierewicza, jeżeli chodzi o Smoleńsk, takich mocniejszych wersji, typu, że na przykład osoby, które zginęły pod Smoleńskiem, tak naprawdę żyją, tylko zostały gdzieś uprowadzone, że samolot ze Smoleńska nigdy nie odleciał. To był taki drugi mocny etap, ale jeszcze był kontakt z rzeczywistością. Wtedy jeszcze Marek się interesował polityką. Wtedy Marek szukał teorii spiskowych na temat tego, jak rządzony jest nasz świat, ale jeszcze się odnosił do tej rzeczywistości, która istnieje, tylko dostrzegał w niej takie coś, co jest pod spodem, coś, czego nie widać na wierzchu, tylko gdzieś tam jest skryte. czyli właśnie takie spiskowe wytłumaczenia różnych rzeczy, ale to nie było ezoteryczne, to nie było jakieś takie totalnie odklejone od tej rzeczywistości, która jest, tylko już było to, tylko było odnoszenie się do odnosił się do tego, co jest, tylko interpretował w bardzo dziwny sposób. Natomiast takim punktem przełomowym było to, jak po tym, jak kilka lat opiekował się swoim chorym ojcem, bardzo schorowanym ojcem, no właściwie zmarł, poświęcił 3 lata życia swojego, w 100% poświęcił na opiekę nad swoim ojcem. To niesamowite poświęcenie z jego strony, bo to jeden czasu poświęcał uwagi i tak dalej. Zrezygnował praktycznie w 100% ze swojego życia na 3 lata.
To też, przepraszam, jest bardzo chwalebne, prawda? To też warto podkreślić, że człowiek, który poświęca się tak dla kogoś innego i opiekuje się osobą bardzo schorowaną, no to też duży plus, prawda? I
to pokazuje było bardzo trudne, miał padaczkę, chore serce, rozrusznik serca. To takie ciężkie było, pamiętam, że to korzystanie z toalety samodzielne było niemożliwe dla jego ojca. To było takie ciężkie, trudne. Marek też w międzyczasie pomógł bardzo mojej mamie, jak partner mojej mamy był chory na raka, to też tam Marek nas jakoś wsparł, kiedy była taka potrzeba na zasadzie po prostu pomocy choremu, cytując jego, bo pamiętam, że właśnie użył tych słów, pomocy chorego. Zawsze był takim człowiekiem, na którego można było liczyć, który był chętny do pomocy na wszelki możliwy sposób, jak tylko się dało. W każdym razie po śmierci jego ojca był w jakiejś takiej rozpaczy. On szukał czegoś dalej, zaczął właśnie mieć jakieś kontakty z duchami rzekome. Zaczął twierdzić, że jego ojciec żyje i wtedy też się zaczął ta trzecia faza, już nie antysemicka, nie skrajnie spiskowa, tylko trzecia faza, która była trochę połączeniem dwóch poprzednich, ale już taka faza, powiedziałbym, nie wiem, głupio to zabrzmi, kosmiczna, jakaś taka w innych wymiarach i tak dalej, to taka faza science fiction się zaczęła już, nie? I tu bardzo mocny wpływ miały te wszystkie środowiska ezoteryczne, które też wcześniej już miały wpływ oczywiście, ale to się wtedy nasiliło i tam się też zaczęło bardzo dużo takich niefajnych rzeczy właśnie wyciągania z Marka pieniędzy. Zresztą to trwało już wcześniej, to lata trwał ten proceder, że do Marka się przyklejali jacyś fajni ludzie, którzy w jakiś sposób spieniężali swoją znajomość z Markiem. Tego typu osób było dużo. Czy takich, które go po prostu oszukały na pieniądze i sobie wzięły jego kasę i się ulotniły, czy udawały jego przyjaciela i prosiły o pomoc i tak dalej. Tego było bardzo dużo. My jako Marka rodzina staraliśmy się coś pomóc, coś tym zrobić. No ale też z osobą tak chorą, ona nie myśli racjonalnie, nie myśli w takich tradycyjnych kategoriach, więc to było bardzo, bardzo trudne, żeby coś tak realnie zrobić. Natomiast mama Marka też nie miała sumienia, żeby go w jakimś zakładzie zamkniętym umieścić. Jako matka po prostu nie umiała takiej decyzji podjąć. Trzeba mieć też dużo zrozumienia wobec tego. Ciężko byłoby ją ocenić.
Tak więc widzicie, drodzy słuchacze, że bez wątpienia Marek miał dużo dobrych cech. Człowiek szczodry, człowiek pełen energii, otwarty, chętny do pomagania innym, rodzinny, potrafiący się poświęcić też dla innych. Pojawił się tutaj wątek, oczywiście u nas też czasami się pojawiają ludzie, którzy myślą bardziej spiskowo, bardziej ezoterycznie, taka teoria, że Marek nie był chory, tylko padł ofiarą mind control, czyli go zaprogramowali. ludzie, którzy, dla których mógł być groźny, w jakiś tam sposób sprawili, że on się rozchorował na głowę. Nie wydaje mi się, żeby to było prawdopodobne, bo Marek chyba nie był postacią aż tak ważną, która mogła coś nagle zmienić czy pokrzyżować szyki jakimś ważnym, wpływowym ludziom, jakimś iluminatom czy służbom i tak dalej. No to raczej nie, no więc to nie snułbym tutaj takich teorii. To jest znowu napędzanie tego jakiegoś dziwnego klimatu wokół Marka. A czemu nie przyjmiecie po prostu takiej prostej prawdy? No wielu ludzi się zmaga z różnymi dolegliwościami. Komuś nagle może się coś, ktoś się może rozchorować na głowę, tak? I ma jakieś dziwne wizje. No ja miałem też swoje teorie, no, o technologii Keshe, o chorobie Wilsona, zatrucie miedzią, które sprawia, że człowiek ma halucynacje.
No ja bym nie wykluczał tego zatrucia miedzią. Dodam, że on bardzo narzekał na bóle brzucha. Myślę, że też picie tych różnych Keshe.
Gansy.
Nie pomagało na to. Wiesz, no dla mnie jest takie przykre, bo ja wiem, że teraz spora część ludzi, która bardzo żerowała na Marku, po jego śmierci nadal będzie na nim żerowała i robiła z niego swojego jakiegoś bohatera, a on nie jest ich bohaterem, on jest ich ofiarą w dużej mierze i chciałbym, żeby te osoby wiedziały, że nie są mile widziane nigdy w jakiejkolwiek obecności blisko Marka i lepiej dla zdrowia tych osób, żeby się nie pojawiały na jakichś uroczystościach pogrzebowych czy cokolwiek takiego. Tak będzie taka wola z rodziny, żeby te osoby się trzymały z dala po prostu od tego.
Już swoje zrobiliście, nie? Wy no, wszyscy, którzy utwierdzaliście
już do tej
Marka.
Już włożyliście, więc już robotę zrobiliście.
Już kaskę wycyckaliście, już utwierdziliście chorego człowieka, że jego przewidzenia są prawdą. Już swoje osiągnęliście na przypięciu się do człowieka i na zyskaniu jakiejś tam popularności, więc może już teraz lepiej zamilknąć i dać sobie spokój. Ale wiesz co, wątek, który tutaj podsunął Tadek o hipnozie regresywnej i pewnym takim zaprogramowaniu, wiesz, hipnoza z tego co wiem jest czymś takim, co faktycznie działa. Można człowieka w pewien sposób zaprogramować tą hipnozą. No przecież hipnozy się używa. Hipnoza regresywna, tak? Która cofa nas, no cofa, czy nie cofa do jakichś tam poprzednich wcieleń. Raczej stwarza taką sytuację, w której człowiek imaginuje sobie sztucznie, na siłę wytwarza pewną swoją jakąś pseudohistorię. To jest wszystko manipulacja na umyśle. Umysł to jest jednak delikatny komputer, który łatwo jest rozregulować, nie? I zastanawiam się, czy ktoś nie zrobił, tu jakiś padło nazwisko Ciuka. No coś o tym było też w wywiadzie niesławnym z mamą Marka, który też jakoś tam się odbił na kondycji psychicznej Marka. On chyba nie był zbyt zadowolony z tego wywiadu, prawda? Z Eterem, kiedy Eter pojechał do mamy Marka. Wiesz co, ja to wtedy odebrałem tak, że Eter się stara jakby pomóc Markowi jakoś przeprowadzić ten wywiad tak, aby Marek to obejrzał i może zdał sobie z czegoś sprawę, ale tak z perspektywy czasu patrzę na to też trochę jako na taką próbę ugrania czegoś trochę, nie? Że już tu, że robimy show, nie? Z tego wszystkiego, nie?
Wiesz co, no ja z Markiem rozmawiałem ostatni raz w Poznaniu parę miesięcy temu, byłem z nim na piwie. To był chyba listopad albo grudzień. Rozmawialiśmy o tym wywiadzie. On się czuł upokorzony. Nie wiem. On się czuł strasznie nim upokorzony. Ja się nie dziwię. Mama Marka też już jest starszą kobietą, ma 90 lat i też jest nią łatwo zmanipulować taką osobą. Też jest ją łatwo nastawić. Marek i jego mama mieli trudne relacje. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to nie były proste relacje. I obwinianie też Marka o to, że one wyglądały tak, a nie inaczej, jest nie w porządku zwyczajnie, bo mówię, nie chcę wchodzić w relacje między jego mamą a nim, to są ich sprawy, nie chcę tutaj publicznie prać jakiś.
No, ale poprzestańmy na
ale chciałbym
tym,
tylko, żeby tak z pokorą do tego podejść, bo to było bardzo złożone i jakby demonizowanie go w tej kontekście i właśnie próba, de facto dla mnie to była próba jednak jakiegoś uderzenia w niego za pomocą tego wywiadu. Marek zresztą z tego, co ja mówił, prosił autora tego wywiadu, żeby go nie publikować. Jeżeli to prawda, to trochę słabo.
No, może sam Eter się nawet odezwie. Przypominam, że Eter był gościem Nocnego Radia. No, ale słyszałem, że już mnie nie lubi, że podpadłem czymś tobie, Eterze, jeśli słuchasz. Może jakoś skomentujesz, jak ty to widzisz, może o czymś nie wiemy. Ale jeśli faktycznie Marek cię prosił o to, żebyś nie publikował takiego wywiadu, a ty go opublikowałeś, no to raczej nie stawia cię w dobrym świetle. No, tak to jest, no, dużo różnych świrów. Ludzi, no właśnie, Marka uważano za świra, a rzadko kiedy się przedstawia tą sytuację tak, że dookoła niego było wielu ludzi, których, no, to dopiero świry, nie? Można by powiedzieć, ale i też takie, cyniczne świry, ludzie, którzy...
Cynicznych świrów.
No właśnie, cyniczne świry, albo wręcz szarlatani, czyli ludzie, którzy mogą udawać nawet świrów, ludzi odjechanych, gadać o gęstościach, światach równoległych, o jakichś gęstościach, czakramach i tak dalej, no a tak naprawdę w to nie wierzą. Marek był w jakiś sposób szczery w tym, co robił, prawda? No, mimo choroby, mimo tego różnych tych inicjatyw dziwnych, w które się angażował, on no, był bez wątpienia, nie był osobą cyniczną, nie był hipokrytą, był jakoś na swój sposób prawdziwy w tym swoim uniwersum, które stworzył.
Ja ci powiem, że dla mnie Marka bardzo dobrze tak określiła taka sytuacja, jak byłem z nim kiedyś na rynku głównym na piwie i piliśmy sobie to piwo, rozmawialiśmy i nagle podchodzi do nas jakiś taki żul, który prosił nas o drobne. Aż najpierw nie podszedł do nas, tylko do jakichś innych ludzi. No i jakaś kobieta tam strasznie go wyśmiała, zaatakowała, obraziła go. To była dosyć taka droższa knajpa. Jakaś ekskluzywna, no ale taka nie tania po prostu, nie? Więc ta pani jakoś tak się, nie wiem, poczuła, że ten pan bardzo przeszkadzał. No i Marek w ramach takiego swojego performance, takiego swojego jajcarstwa zaczął chodzić za tym żulem i też udawać, że on też potrzebuje pieniędzy. Że zaczął udawać, że on też zbiera te pieniądze razem z nim i zaczął się tam, nie że nabijać tego żula, tylko raczej z ludzi, którzy go odganiali. Bo jakoś go to chwyciło za serce, że ta pani go tak poniżyła. No i ostatecznie sobie się pośmiał, ten żul też się zaczął śmiać, też nie mu to poprawiło humoru. Marek mu dał trochę kasy na koniec, trochę więcej niż się zwykle daje, parę dych. I tyle. I taki właśnie był Marek. To może jego zachowanie nie było racjonalne, to, które opisałem, ale byłem w sposób szalony, ale on właśnie taki był, łączył w sobie coś takiego dobrego i szalonego jednocześnie. No czasami go to zawodziło na bardzo dziwne wody. On sobie w ogóle zdawał sprawę, że można nie wierzyć w to wszystko, co on mówi.
Tak?
On mówił, że on wie, że dla normalnego człowieka to głowa paruje, jak się to opowiada. Mówił mi nieraz, że słuchaj, Paweł, ja rozumiem, no, ty jesteś tam kumaty gościu, ale no to tego się nie da zrozumieć, co ja mówię wszystkie od razu. To trzeba ileś godzin na to poświęcić. To jest, wiesz, z taką empatią wobec odbiorcy tu chodził, nie? Że no jasne, że to, co on mówi, to jest ciężka sprawa do zrozumienia. Miewał swoje ataki, on był też nieprzyjemny, był agresywny, był trudny, no jak to przy takiej chorobie i to nie jest tak, że zawsze, ale tak generalnie, no co do zasady, to był gościu, który był po prostu w porządku, nie? Zawsze tak go wspominałem, chociaż też mu się zdarzyło mnie obsmarować. Nawet kiedyś się potajemnie spotkał z moją mamą, żeby jej powiedzieć, że tak naprawdę jestem klonem i znajduje się w podziemiu w Norwegii, ale kiedyś też mi powiedział do zmiany, że jestem reinkarnacją Kazimierza Wielkiego.
No tak.
Często jednym z najstarszych dusz w Polsce.
Kazimierz Wielki, ale, proszę. Tak, no to nieźle ale, całkiem wypadłeś w jego oczach.
Tak, ale powiedział też wtedy, że moja dziewczyna jest jeszcze starszą duszą ode mnie. Natomiast jakiś czas później, ostatnio byliśmy, to zrobił z nią jedną z dziewczyn Charlesa Mansona, jako jej reinkarnację. Dodajmy, że ta dziewczyna z tej sekty Charlesa Mansona żyje do dzisiaj, więc raczej nie jest jej reinkarnacją. Ale no, to czasami bywało zabawne, co on mówił, wiadomo. I z jednej strony straszne, no bo to choroba, z drugiej strony, no nie oszukujmy się, to co on mówił, było zabawne. On samemu sobie zdawał sprawę, że to było zabawne, że to mogło brzmieć zabawnie. On w to wierzył, ale też rozumiał kontekst. On jakby potrafił się śmiać z siebie razem z ludźmi, którzy się z niego śmiali. On był jednocześnie nadawcą tej idei, ale był też jej odbiorcą. Był człowiekiem, który miał taką samą bekę z siebie, jak inni ludzie, którzy znieli bekę, pomimo tego, że on w to wierzył. Czyli miał ogromny dystans do siebie, nie? Nie zawsze oczywiście go miał. No miał też takie momenty, gdzie po prostu się bronił, gdzie ludzie go atakowali, no ale dobrze wiemy, ilu różnych troli internetowych się wokół niego kręciło, która się z niego naśmiewała, udawała jego zwolenników, podpuszcza go jeszcze bardziej. Totalne skurwysyństwo, moim zdaniem, to jest, bo ci ludzie go jeszcze bardziej napędzali właśnie w kierunku wiary, w tego różne rzeczy, no po to, żeby jacyś ludzie niedojrzali mogli się trochę pośmiać. Ja też nie chcę tutaj teraz chodzić po internecie i wydawać wyroki na wszystkich, bo ja rozumiem, że to też jest zabawne i że ludzi ponosi, że czasami nie rozumieją pewnych rzeczy i tak dalej. No, samemu też mi się zdarzało w życiu tego typu poczuciem humoru wykazywać. Więc to rozumiem, chociaż też nieraz już mówiłem, że samemu żałuję, że kiedyś takie rzeczy robiłem. To nie jest nic nowego. Ale no, dla mnie to jest taka lekcja też wrażliwości, spojrzenia na tych wszystkich dziwnych ludzi w internecie, jak na przykład takiego Sanjaya, powiedzmy, że oprócz tego, że jest jakimś śmiesznym dziwakiem, to jest też człowiekiem ostateczności. Nie wiem, czy Sanjaya to dobry przykład, posiadanie dużo empatii wobec niego, ale no ci wszyscy ludzie, chodzi mi ogólnie tak, że jakby warto pamiętać, że oni są ludźmi, nawet jeżeli są śmiesznie zabawni, to oni tacy dziwni, to nie przez przypadek. I warto jakąś tam taką wrażliwość zwykłą na to mieć.
No właśnie, człowiek odchodzi i wtedy jakoś tak inaczej patrzymy. I ja też się muszę uderzyć w pierś, bo zdarzyło mi się wysłać tam z dwa jakieś śmieszne donejciki na streama i jakby uczestniczyłem poniekąd w tej całej zabawie troszkę. No, wielokrotnie też tutaj śmialiśmy się w radio z różnych treści, z opowieści dziwnej treści, które generował Marek. No ale chyba nigdy nie było to jakieś takie super jadowite, ani nie chcieliśmy nic tutaj na tym ugrać, ani no to jest to też w pewien sposób normalne, że jeśli pojawia się człowiek tak ekscentryczny, tak barwny, który opowiada różne niestworzone historie, no to troszkę się śmiejemy. Grunt, żeby się w tym jakoś za bardzo nie zapędzić, no i może właśnie to jest taki dobry dzień na to, aby różnej maści trolle, czy tam prześmiewcy trochę się zastanowili może, i czy to warto zawsze jakoś napędzać tą całą grę, to całe show. I chyba zawsze tak było, że ludzie, którzy odbiegali od pewnego schematu, którzy byli właśnie tacy kontrowersyjni, nieszablonowi, dziwni, inni, no to wokół nich się pojawiają różni prześmiewcy, trolle. I zawsze tak pewnie było. I też jest tak dzisiaj. Dzisiaj to ze zdwojoną siłą internet pozwala na takie zabawy. Najpopularniejsi są właśnie w internecie ci, którzy są uważani za różnych właśnie wariatów, świrusów. Ale Marek miał bez wątpienia w sobie wielką charyzmę. Ja tak, wiesz, zawsze go uważałem za osobę, która ma w sobie... No to jest taki... No już teraz był taki starszy już jegomość, ale... On zawsze się potrafił zachować przed kamerą, potrafił zrobić, wiesz, niezłe show, miał w sobie taki power właśnie, nie? Tą energię, o której wspomniałeś, i może tym też przyciągał ludzi do siebie trochę, nie?
Wiesz co, no to był ten typ człowieka, który potrafiłby opowiadać o najnudniejszej rzeczy w najciekawszy sposób. No miał ten dar taki, coś takiego w głosie, takie flow, taką pewność siebie, taką charyzmę, która sprawiała, że jak on mówił, to się go przyjemnie słuchało po prostu.
No.
Tam to ewidentnie miał. Wiesz co, no, nie ma co oczekiwać teraz jakiejś takiej zbiorowości, żeby ludzie nagle, wiesz, przestali gdzieś tam sobie używać na jakichś ludziach, którzy bardzo odchodzą od jakichś norm społecznych, no bo to zawsze będzie w jakimś stopniu i jakby nie mam co tego złudzeń, ale warto moim zdaniem też o tym porozmawiać, bo może kogoś znajdzie jakaś refleksja i stwierdzi, że może coś tam troszeczkę w swoim życiu chciałby zmodyfikować swój kurs o troszeczkę bardziej w lewo lub w prawo, stwierdzając, że może dotychczasowa ścieżka zachowania nie była może w pełni optymalna i warto byłoby ją zoptymalizować. Pod tym kątem wydaje mi się, że warto gdzieś tam troszeczkę na ten aspekt takiej wrażliwości to do drugiego człowieka wspomnieć, bo może chociaż tam jednej czy dwóm osobom jakoś to trochę gdzieś na coś wpłynie. Więc wydaje mi się, że warto o tym mówić, nawet jeżeli nie zakładamy, że to w jakiejś tam masie przyniesie coś jakąś zmianę na lepsze oczywiście. Wiesz, ja też nie uważam, żeby to było coś takiego strasznego, no, że ktoś się śmiał w ogóle z tego, no bo kurczę, no ciężko się nie śmiać z kosmicznych Żydów z antywszechświata. No. Ciężko się nie śmiać z tego, że żyjemy w nerce zmarłej małpy. To są takie teorie, które są na tylu płaszczyznach abstrakcyjne, nie do przyjęcia, że one wywołują siłą rzeczy w nas śmiech, no bo one są tak bardzo zaprzeczają rzeczywistości, która jest, tak bardzo są oczywiście nieprawdziwe, że no trudno nie zareagować śmiechem, to jest naturalne, ale po prostu to trzeba, ja też się śmiałem z tych rzeczy, które on mówił, zarówno z nim się śmiałem, też no, nieraz z nim na ten temat rozmawiałem i niezłośliwie, ale no po prostu to było zabawne, tak, no, pomimo, że było efektem choroby, więc jakby okej, ale no warto mieć, mówię, warto gdzieś tam na końcu mieć tam efekty, nie chcesz przynudzać też takim moralizacjami.
No, bez wątpienia Marek to też buntownik, człowiek, który mieszka w wanie, w samochodzie, który konstruuje dziwne urządzenia, które miałyby zniszczyć zły system, jego zdaniem, cały ten okropny, wiesz, świat. No, wspomnijmy tutaj o słynnym deparchatorze. Wiesz co, mi się to urządzenie jawi jako taka manifestacja jakichś pragnień Marka do tego, żeby naprawić świat. Bo właściwie Deparchator to jest takie urządzenie, które miało być lekiem na całe zło tego świata. On leczył choroby, na które nie ma lekarstwa. On miał demaskować no, tych parchów słynnych, tak, którzy tutaj są jakimiś kosmitami z innej gęstości, którzy nam tutaj szkodzą. On miał sprawiać, że zaczniemy inaczej myśleć i postrzegać świat. Czyli taka recepta na rozwiązanie wszelkich problemów, z którymi się boryka świat, zdaniem Marka. Czyli tu też widać jakąś taką jego dobrą chęć do naprawiania świata, prawda? Tylko no, on się w tym zapędził, bardzo chciałby to zrobić, tyle że, no i w końcu skonstruował urządzenie, taki kamień filozoficzny, nie wiem, no coś takiego, co wszystko zmieni nagle, nie?
Tak, no ten Deparchator był trochę, symbolizował taką niemożność zmiany świata, nie? Jakby ten brak wpływu na rzeczywistość, który chciałby mieć, bo miał energię i chciał zmian, ale nie do końca umiał je zrealizować. I ten Deparchator był taką odpowiedzią na to, takim prostym rozwiązaniem pod tytułem chcę zmiany, chcę, żeby było na świecie lepiej i to jest ta prosta zmiana.
A z tego, co ci wiadomo, on sprzedał trochę tych deparchatorów? Czy był jakiś, wiesz, zbyt, czy popyt był na te urządzenia, czy jakby, wiesz, ktoś w rezultacie kupił od niego ten deparchator?
Wiesz co, Marek twierdził, że tak. Ja do tego nie mam pewności, no za to żądał dość sporych pieniędzy. Co do tego, że to działało, no to chyba możemy mieć pewność, czy mamy pewność, że absolutnie nie działało. No. Może były osoby, które to kupiły.
Na czacie pojawiają się, już wcześniej się pojawiały kondolencje od różnych ludzi. No miło z waszej strony, że wysyłacie tutaj wyrazy współczucia i tak dalej. Gdyby ktoś chciał zadzwonić, to proszę bardzo, audycja jest na żywo, nocne radio, Skype, taki nasz, i może coś dodacie. Ja bym tylko apelował o to, żeby jakoś się tam, wiecie, przynajmniej w ten dzień, w trakcie tej audycji, żeby się jakoś tam nie wyzłośliwiać, nie wyciągać jakichś brudów może specjalnie. Zresztą my o tym też wspominaliśmy, tutaj nie ma ani cenzury, ani nie staramy się tutaj pomnika stawiać. Sam Skała mówił że też, że absolutnie by nie chciał, aby Marek stał się teraz męczennikiem. No też zaskakująco wiele osób, wydaje mi się, wkręciło się w to uniwersum tworzone przez Marka i jakby uwierzyło w jego teorię. Co pokazuje, że być może nie trzeba być nawet osobą jakoś zaburzoną, aby widzieć w ten sposób świat, tak? Że są jakieś dziwne istoty, które nam szkodzą, energię.
Wiesz, historycznie to się zdarzało już, że schizofrenicy zakładali wielkie ruchy. Ja nie chcę wskazywać, jakie mam na myśli, ale taki jeden istnieje do dzisiaj, bardzo duży. Może nie precyzując, ale chyba wiesz, co mam na myśli. Zresztą pewnie więcej istnieje. Znaczy duża część religii powstawała właśnie, z religii czy ruchów takich ideowych, takich sekt czy kultów powstawała w oparciu właśnie o to, że gdzieś tam schizofrenik był takim guru tego. Takie osoby często są właśnie charyzmatyczne i tak dalej. I mają takie mesjanistyczne zacięcie też. Jakby, wiesz, no... Ciężko mi jest ocenić jego osobę w jakiś taki obiektywny sposób, no bo, wiesz, no... Dużo rzeczy tłumaczy jego choroba. I ciężko jest rozrysować taką odpowiedzialność przy takiej chorobie, gdzie jest jego odpowiedzialność, a gdzie jej nie ma. Gdzie były jego decyzje, gdzie to nie były jego decyzje.
można w pewien sposób potraktować nawet symbolicznie to, o czym mówił pan, o czym mówił Marek. Świat jest pełen takich właśnie parchów zakładających maski, którzy udają kogoś innego, którzy szkodzą skrycie jakoś nam. Więc to, wiesz, w pewien sposób jakaś tam metafora, nie? Może być też.
Jeżeli traktować ten parch jako taką chorobę duszy toczącą człowieka i to, że trzeba zdeparchować te parchy jako zło w człowieku, no to jest to taka uniwersalna nauka, nie? W sensie... Takie.
A sam deparchator to takie śmieszne urządzenie skonstruowane z sitka, z durszlaka, lampek. To wiesz,
które też... nie działa, ale jest właśnie metaforą, że prawdziwy tak. deparchator jest w nas. To my jesteśmy deparchatorami.
Albo jest jakąś intencją, nie? Takim tak. czymś. Możemy coś zrobić tylko chcąc, nie? Nie trzeba do tego nic. Wiesz, sitko, lampka. Wystarczy tylko chcieć i można walczyć z tym systemem opresji, bo bez wątpienia coś takiego jak system, jak zły system wokół nas jest. To no, można to traktować nawet dosyć dosłownie. No, niekoniecznie kosmici, niekoniecznie jakieś parchy, reptilianie. No ale można spojrzeć na złych ludzi jako na takie wężowe dusze, nie? Które ludzi wyzbytych empatii, ludzi
to
złych.
Wiesz, bo... no. To rzeczywistość w gruncie rzeczy jest bardzo prosta. Tam, gdzie można mieć zysk, gdzie można zarobić pieniądze, tam zawsze przykleja się jakaś część cwanych ludzi inteligentnych, bez skrupułów czy z ograniczonymi skrupułami. To jest cała historia o rzeczywistości. Tu nie ma głębszego dna. Tu są tylko ludzkie dążenia, ludzkie pragnienia, jakieś kompleksy, jakieś właśnie problemy psychiczne, różne motywacje. To wystarczy, żeby ta rzeczywistość wyglądała tak, jak wygląda. Naprawdę tu nie potrzeba niczego więcej. Nie potrzeba jakiegoś pierwotnego zła. Tylko właśnie zło jest cholernie proste, banalne, zwykłe. I to jest jakby wszystko, mi się wydaje. Przepraszam też, że wpadam w takie nudziarsko moralizujące tony, ale też po prostu cały czas gdzieś tam przeżywam tą śmierć, bo no nie ukrywam, że przez te parę lat, to tak naprawdę Marek w moim życiu tak na dobre się pojawił w 2014 roku. To przez te parę lat jakoś tak związałem się do niego, wiesz, stał się mi człowiekiem bliskim, na którym mi zależało mi, żeby mu jakoś pomóc, żeby go wyciągnąć z tego. Mniej mnie interesowało to, co on rzucił do internetu, więc może bardziej mi interesował mnie on sam, kontakt z nim, rozmowa z nim. Jakby ja się z nim kontaktowałem, ja rozmawiałem z nim pomimo tych rzeczy. Ja się staram nie rozmawiać o tych dziwnych rzeczach, tylko staram się wysłuchać go oczywiście, zawsze z szacunkiem, bo to był człowiek, który na to zasługiwał. Ale jak dążyłem do zwykłej rozmowy, do bycia z nim po prostu jako z człowiekiem, a nie jako jakimś śmiesznym zjawiskiem. No, dla mnie to jest...
Ups, przepraszam, tutaj w tym momencie słyszycie Skype'a, bo staram się oddzwonić do osoby, która próbowała się połączyć.
Halo.
Nie wiem, czy nie rozłączyłem skały w tym momencie.
I połączyłeś mnie chyba, tak?
Oj, chyba tak zrobiłem. Poczekaj momencik.
Ale ty, majster, ja się spieszę, ogarniam się.
No to ty tam się ogarnij, a ja w tym czasie się łączę z powrotem z skałą.
I, dobra, na razie.
Nie. I zostań na antenie, spokojnie.
A co się stało, że zostałem wywołany?
No bo dzwoniłeś do nocnego radia, tak?
Mnie chyba rozłączyło?
Nie, no to ja, Janku muzykant, ja dzwoniłem jedynie wtedy, jak rozmawialiśmy, dzisiaj nic nie dzwoniłem.
No mi się pojawiło.
Czy mnie rozłączyło przed chwilą?
Tak, ja ciebie
nie... Nie dzwoniłem nic, ja się zbieram teraz na szybkości, jeszcze trochę przyspałem do roboty, nie dzwoniłem nic, to nie ja.
No to Skype mi spłatał jakiegoś figla, bo miałem tu powiadomienie od ciebie, że próbowałeś się połączyć. Okej, to nic, no to trzymaj się w takim razie, do następnego, hej, hej.
Na razie.
Hej, hej. Skała, jesteś na antenie, niechcący cię rozłączyłem, wiesz. Postaram się w tym momencie dołączyć znowu kolejnego słuchacza, który starał się... z nami połączyć. Słuchaj, możesz się rozłączyć, Janko?
Właśnie próbuję, kurde.
To jest radio, to jest magia radia, że takie rzeczy się dzieją.
Mhm. Usuń z rozmowy, to ja ciebie rozłączę w takim razie, a dołączam kolejnego słuchacza, Bartosza. Witam serdecznie na antenie.
Tak, Bartek Kwapisz, antyszwed, w ogóle wrogowie wolności. Cześć, Skała.
Antyszwed.
Cześć, Bartek. Dawno się nie słyszeliśmy.
No, jak życie w ogóle, bo tutaj gadaliśmy dzisiaj, nie, na Skype'ie, na Facebooku i że no, nie ciekawie się wydarzyło, też ludzie nie chcieli za bardzo wierzyć w to, co piszesz.
Tak, dużo osób wątpiło, na pewno na jednej grupie dostałem bana za to, że rzekomo wrzucam fake newsa. No szczególnie, że były też osoby, które mnie kojarzyły z tego, że kiedyś właśnie na jakichś tam wrogach wolności trollowałem, więc...
Robiliśmy sobie niezłe jaja, ale nie tego typu w sumie.
Nie tego typu.
Jedna rzecz, ja próbowałem ustawić ramki takie wspominkowe na Facebooku, ale ludzie też się, kurczę, obrażali. To jest taka sytuacja, że no wiecie, no, gość był to chory psychicznie, cierpiał na zaburzenia, ale mimo wszystko można go też wspominać w charakterze jakimś z szacunkiem, tak? A wszyscy traktowali to, że my sobie jaja robimy. No nie robimy sobie jaj, to jest ważna postać w ogóle dla ruchu alternatywnego, że tak określę.
No tak.
Więc to nie wiem, no dla mnie to jest ważna w ogóle sytuacja, śmierć takiej postaci i chciałbym też, żebyśmy zaakceptowali to, że można to wspominać w sposób poważny, a nie tylko robiąc sobie jaja.
No, nie wiem, od którego momentu słuchasz antyszwedzie audycji, ale wspominaliśmy też, wiesz, właśnie wspominaliśmy dobre cechy Marka, to, że był szczodry, to, że był otwarty na ludzi, że pomagał, że, wiesz, on wyciągał rękę do wielu osób, miał dużo energii, no był też osobą wyjątkowo ciekawą, barwną, no dużo dobrych cech, nie, bez wątpienia. Wspominaliśmy też o tych mniej ciekawych, no, że tak troszkę to środowisko on jakby współtworzył też. Można powiedzieć, że do śmierci Marka przyczyniło się to, co sam tworzył trochę. Więc jest to postać skomplikowana po prostu, skomplikowana,
no,
jak dla mnie.
To taka trochę wir, taka czarna dziura, która go gdzieś tam płonęła. Ale no przede wszystkim no to jest człowiek, który miał skłonności do schizofrenii, no i padł przede wszystkim tego ofiarą. No.
Oglądaliście?
Znam gdzieś tam szerzej te okoliczności jego śmierci, no to ewidentnie chociażby to nastawienie do lekarzy, tak? Gdyby po wczorajszych wydarzeniach poszedł do lekarza, udał się do szpitala, to może dzisiaj by żył. Więc na pewno takie sceptyczne nastawienie do wizyty lekarza jest czymś bardzo negatywnym i wszelkie osoby, które gdzieś tam szczują na lekarzy, odstraszają od lekarzy, no powinny być jednak postrzegane moim zdaniem bardzo negatywnie. Bartek mi jest w ogóle bardzo miło z tego powodu, którym mówisz. Mhm. A propos ruchu alternatywnego, no ja kiedyś widziałem nagranie wideo, które Marek mi pokazywał u niego w mieszkaniu. I taka ciekawostka, na tym nagraniu był Leszek Możdżer, który był na evencie organizowanym między innymi przez Marka chyba. Marek był uczestnikiem na pewno, właśnie takim alternatywnym. I tam normalnie popylał sobie w japonkach i krótkich spodenkach Leszek Możdżer, który później grał im na pianinku, gadał sobie z nimi na luzaczku i tak dalej, więc byłem w małym szoku, jak zobaczyłem taką jednak gwiazdę współczesnej muzyki.
Wiesz co, no, Marek też nie był taką postacią zupełnie anonimową, to też był na małą skalę, ale taki celebryta, tak? On tworzył media, tworzył programy rozrywkowe, informacyjne, więc dlatego też tyle ludzi o nim usłyszało i stał się postacią no, istotną. Dla mnie to jest tak, wiesz, z jednej strony miks Zagórskiego z, po tym, jak już zaczął o tych perchatorach, może nie wiem, z Kononowiczem, bo to już przybierało formy już potem. Ja osobiście oglądałem już nie na poważnie te jego filmy, te późniejsze.
No nie, no to ciężko, wiesz, no ciężko traktować poważnie kosmicznych Żydów z tamtych wszechświata i to, że żyjemy w nerce zmarłego orangutana, no jakby... No ciężko traktować to poważnie, ale no wiesz, no nie o to chodzi, no to jest jednak jakaś tam tocząca się choroba, nie? I nie można mieć pretensji do chorej osoby, że chora, no wiesz, to...
Słuchaliście wywiadu z tego mamą? Bo był na YouTubie jakiś czas temu.
Odwoływaliśmy się już wcześniej, że ten wywiad był bardzo nie w porządku, poprowadzenie tego wywiadu. Ja też znam sytuację wewnętrzną, rodzinną bardzo dobrze Marka. I tym bardziej uważam, że to, że ten wywiad się znalazł na YouTubie, jest naganny po prostu. Marek mówił, że on prosił autora tego wywiadu, żeby go nie opublikował. Generalnie to było bardzo poniżające w stronę Marka, że ten wywiad był. Uważam, że to jest gdzieś tam naganne i szkoda, że do tego wywiadu doszło. Wiesz, mama Marka też ma 90 lat już, to jest starsza kobieta, którą też łatwo zmanipulować, łatwo podpuścić do czegoś i takie, wiesz, taki wywiad jest czymś bardzo daleko, no, niestosownym, nie na miejscu.
No tak, tam było właściwie samo jakieś wyciąganie brudów, odsłanianie słabości, różnych bardzo prywatnych spraw, też wyciąganie.
To jest sprawa ludzi, którzy trochę go naciągnęli na pieniądze. Kojarzycie taką sytuację?
No też o tym było, tak, że ezoterycy, szarlatani się przylepili do pana Marka w momencie, kiedy zauważyli, że on ma hajs, nie? I to są ludzie, którzy się wręcz specjalizują w takich zabiegach, ponieważ wróżki, różni wróże, jasnowidze, oni często uzależniają od siebie daną osobę w ten sposób, że mówią to, co ktoś chce usłyszeć, przepowiadają ci, o, jesteś wielki, jesteś wojownikiem, jesteś drugim Neo i komuś miło się tego słucha, nie? A jak trafią jeszcze na kogoś, kto ma jakąś zaburzoną percepcję świata, no to w ogóle mają tu już ułatwione jeszcze zadanie.
No przecież do sekt, przecież w różne sekty wpadają osoby o pewnej konstrukcji psychicznej, ale zdrowe. A co dopiero mówimy o niezdrowej osobie, prawda? No ja ile jest ofiar, nie wiem, no, Świadków Jehowy albo innych Charlesów Mansonów, tak? No.
Ja mam teraz w rodzinie taki przypadek, że kuzynka zaginęła i to jest, kurczę, gdzieś tam w Anglii jest to powiązane z jakąś sektą. Nie wiemy w zasadzie do końca, jak to jest. No i no, niebezpieczna sprawa generalnie. Natomiast wracając do Marka, no to ja teraz właśnie przed chwilą, zanim was uruchomiłem, to uruchomiłem też program, na którym osoby traktujące te sprawy ezoteryczne poważnie się wypowiadały. No i widzę, że są też osoby traktujące do końca dalej to poważnie, te jego teorie.
U Gabrysia, tak?
Słucham?
U Gabrysia. No nieważne, może nie będę reklamował, ale już i tak zareklamowałem. No tak, no wspominaliśmy o Gabrielu, który sobie zrobił też z Marka taką maskotkę swojego kanału. No wielu ludzi się garnęło do Marka po to, aby coś ugrać na popularności, bo to był człowiek mem. To jest człowiek taki, który wygenerował bardzo wiele filmików, przeróbek, memów. No on wcześniej był dziennikarzem, filmowcem. Od pewnego momentu stał się ezoterykiem i no, taką osobą, która przyciągała też różnych prześmiewców, troli i przyciągał po prostu widzów, bardzo mocno przyciągał widzów. I inni z tego korzystali, więc można powiedzieć, że jedni chcieli od niego wyrwać kasę, inni zdobyć większą popularność, ktoś inny po prostu dobrze się bawił, no ale to i to pokazuje, że społeczeństwo no, takie jest właśnie, że ludzie żerują na innych, lubią się z innych śmiać. Łatwo jest się z innych śmiać, łatwo jest wyszydzać, łatwo jest też wyszydzać jakieś ciemne karty historii. To też tutaj staraliśmy się jakoś wyprostować. Wygląda na to tym, którzy się spóźnili. To przypominam, że okazuje się, że Marek, nawet jako ten TW niesławny, w zasadzie nikomu nie zaszkodził, a wręcz przeciwnie, wykazał się tu jakąś odwagą i uprzedził swoich tam ziomków z grupy, która walczyła z reżimem, z systemem, o tym, że wpadł i jakby zachował się jak najbardziej okej, tak? A dużo widziałem, bo dzisiaj robiłem taki drobny research, jest dużo w internecie artykułów, które właśnie przedstawiają Marka jako tajnego współpracownika. No, trochę wygląda na to, że znowu ktoś tutaj starał się napisać artykuł jakiś ciekawy o tym, jaki to straszny człowiek, albo coś właśnie zdemaskować agenta i tak dalej. No, tacy są ludzie, niestety. Dzisiejsza audycja jest właśnie po to, aby trochę inaczej spojrzeć na postać Marka. Bardziej, no, jako po prostu ciekawego człowieka, nie?
Mi się teraz przypomniało, jak kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o Kononowiczu, o tym, co tam. Robiłeś też taki cykl audycji, zapraszałeś ludzi, którzy byli z tym związani z nagraniami na YouTubie. No i tam też wyszło, że właśnie wokół zaczęli się kręcić nieciekawi ludzie, którzy próbowali jakoś to wykorzystywać. A no, ja tak wrażenie po filmach Marka miałem takie, że generalnie starał się być dobrym człowiekiem dla innych ludzi, takie mam przynajmniej, nie znałem osobiście, to jest tylko takie ogólne wrażenie. Co do samej treści, no to była dość mocno ekscentryczna, ale jeśli chodzi o... A właśnie, Skała, jesteś tam?
Halo? Tak, trochę się wyłączyłem na sekundę, wiesz...
Rozmawiałeś
w internecie teraz, wiesz co ludzie piszą jeszcze.
Rozmawiałeś z Markiem osobiście? Miałeś kontakt?
Tak, ja z Markiem wielokrotnie rozmawiałem, wiesz, ja z nim rozmawiałem kilka razy w miesiącu, tak powiem. Na WhatsAppie sporo wiadomości wymieniliśmy, raz na jakiś czas też jakieś maile. Parę miesięcy temu też się z nim widziałem w Poznaniu na piwie, rozmawialiśmy, wiesz, on mi opowiadał o różnych, opowiadał o tym, jak się czuje, co u niego, oczywiście o różnych swoich tam specyficznych przemyśleniach też mi opowiadał, no.
A jeśli chodzi o życie osobiste, to kto był jego taką najbliższą osobą? Tam...
Wiesz co, no bardzo długo nim się najbardziej zajmował jego kuzyn. Ja nie chcę, wiesz, tam więcej szczegółów mówić o tym kuzynie też, no bo to jest osoba prywatna jakby i tutaj tak się najbardziej on zajmował Markiem, najwięcej czasu mu poświęcał. No oprócz tego ja się starałem też to robić, no też nie mam takich możliwości, bo wiesz, jego kuzyn jest dosyć bogatym i cenionym artystą, więc też miał inne możliwości niż ja, tak? Nie mam tyle czasu, ale była też pewna kobieta, która była mu bliska, też takich środowisk właśnie dosyć mocno ezoterycznych i tak dalej. Wiem, że gdzieś tam dla Marka była ważna, wracał do niej. Ja nie pamiętam imienia i nazwiska, bo tam tych osób dużo wymieniał, generalnie opowiadał o ludziach, więc wiesz, no... ale też była taka kobieta, która mi wspominała, że była dla niego gdzieś tam ważna na pewno i mówiła o niej i jakby jeżeli ona tego słucha, to mogę jej powiedzieć, że z całymi zarzutami tego środowiska, no to zawsze mówiła o niej bardzo ciepło i gdzieś tam z taką tęsknotą i tak dalej, więc no, nie chciałbym też teraz jakieś takie sporne rzeczy mówić, a pamiętam, jak mi to opowiadał. Ale Marek się bardzo wyoutował. On miał dobry kontakt z rodziną kiedyś. On naprawdę był taki, że lubił wpaść gdzieś tam sobie do brata mojej mamy, Andrzeja, na piwo. On mieszka w Stuttgarcie, więc tam sobie lubili posiedzieć i tak dalej. Ale później już zaczyna być coraz bardziej taki, no, agresywny wobec członków rodziny, czy czasami jakieś tam takie zachowania dziwne, no bo to wynikało z tego, że ta choroba się pogłębiała, że on miał coraz większe problemy po prostu, więc też nikt nie miał do niego pretensji, nie? To nie było tak, że ktoś tylko to postrzegał jako, że to jest jakiś problem dla rodziny, tylko że on ma problem i trzeba mu jakoś.
A co jest teraz zrobienie tak na rzeczy takich formalnych, rzeczy, które trzeba zrobić? Ty mówiłeś, że będziesz wnioskował na Facebooku, żeby to zmienić status na in memoriam?
Tak, no to jest coś, co ja mogę zrobić. To jest formularz taki na Facebooku. To wymaga tego, żeby właśnie ten kuzyn Marka pojechał do mamy Marka i przesłał mi akt zgonu, który ja będę przesłać do Facebooka takimi rzeczami formalnymi. No to tam ten kuzyn się będzie zajmował, no i oczywiście jakaś firma, która się zajmuje pogrzebem. No ale to są takie technikalia, no, typowo pogrzebowe, więc... Wiem, że będzie sekcja zwłok jego robiona, bo tam jest też sprawa z policją, bo tam była też kwestia właśnie jego pobicia. Mówię, ta sprawa, praktycznie wszystko w niej wiadomo, tam nie ma żadnej tajemnicy, nie ma żadnej ezoterycznego spisku, ale nie wchodzę więcej szczegółów, bo... No bo to policja musi wyjaśnić, to musi zostać wytłumaczone od A do Z przez policję. Myślę, że no nie chcę nic więcej powiedzieć, tak, bo nie chciałbym zaszkodzić tej sprawie w żaden sposób.
No w każdym razie sytuacja wygląda tak, no, że ta Nowa Huta w jakiś sposób zabrała Marka, Nowa Huta, z którą był związany. No przypominam, on konstruował urządzenia do podsłuchiwania radiostacji resortowych. On działał, można powiedzieć, że przez pewien czas był bohaterem, można powiedzieć, bo ktoś, kto walczy z systemem, z reżimem w aktywny sposób, także produkuje jakieś urządzenia do podsłuchiwania, no to taka solidarność walcząca właśnie. I tutaj też no, warto się jakoś pochylić i warto uznać, no, że ten człowiek przez jakiś okres swojego życia był bohaterem. To jest coś, na co nie każdy by się zdobył. Tak więc no, szacun też, nie?
Znaczy to jest w ogóle postać zdecydowanie bardziej wpływowa. Ja teraz przyszło mi do głowy, bo Nowa Huta skojarzyła mi się z Krakowem. Ja kiedyś w Krakowie spotkałem Pawła Pawisiewicza. To jest też ewenement, jeśli chodzi o internety. A tam też, wydaje się, postępuje choroba psychiczna tego człowieka. No i zastanawiam się, jak to się skończy, tak? Czy pewnego dnia się też spotkamy w ten sposób, bo Paweł albo zostanie przez kogoś pobity, albo coś się stanie. No nie wiem.
Albo on zrobi komuś krzywdę też, bo też były takie obawy. Ja powiem szczerze, no my się baliśmy o to, że albo ktoś Markowi zrobi krzywdę, no bo on miał takie zachowania, gdzie on nie miał nad sobą kontroli. I był zaczepny wobec ludzi. Ale tu nie o coś takiego chodziło. Ale też na początku tak podejrzewałem, że może ktoś po prostu zaczepił. I to się wydarzyło, ale nie. Ale no... Bałem się, że albo on komuś zrobi krzywdę, albo ktoś zrobi krzywdę jemu. No, skończyło się z tym, że ktoś jemu zrobił, niestety. Cieszę się, że to też się nie skończyło tak, że on komuś zrobił krzywdę, bo się też tego bardzo baliśmy, że dojdzie do tego, że on, wierząc, że ktoś jest jakimś parchem czy jakimś takim, to on kogoś zaatakuje fizycznie, ale nigdy tego nie robił, zawsze używał medytacji, stosował pokojowych metod, pomimo wszystkiego. No to też mi się wydaje, no on był takim hipistem nonkonformistą. On był gościem, który potrafił, mając 20 lat, chodzić po tramwaju na rękach.
Ciekawe.
No to ciekawe.
On był takim totalnie odjechanym hipisem w takim stylu właśnie tych hipisów z lat 60., 70., które znamy z obrazków Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Chyba nawet bardziej w Stanach Zjednoczonych.
No, to jest ciekawa osobowość. Był też człowiekiem, który, no już teraz chyba można o tym spokojnie mówić, no jeździł bez prawa jazdy sobie po prostu. To był taki
tak, on
luzak.
On chyba przez 10 lat jeździł w Polsce bez prawa jazdy. To jest niesamowite. Nic się nie stało.
Jeszcze się odgrażał, mówił, ja se jeżdżę bez prawa jazdy i co mi zrobicie? Proszę bardzo, to ja se jeżdżę, tu, no i co? I nikt mnie nie zatrzymuje, będę se dalej jeździł, proszę bardzo.
A przepraszam, ostatnie miesiące to on mieszkał w samochodzie, bo wiele tych streamów było właśnie w samochodzie.
Tak. On mieszkał większość czasu w samochodzie, nie cały czas, czasami mieszkał u kogoś, czasami jak miał jakąś kasę, bo na przykład mama mu dosłała, czy mój dziadek mu dosłał, czy jeszcze inni członkowie rodziny mu dosłali, to wtedy sobie tam coś wynajmował. No to różnie wyglądało, ale były momenty, że on po prostu spał na parkingu Tesco w samochodzie.
Rozumiem. Dobra, słuchajcie, ja wam dziękuję za rozmowę.
Dzięki.
Mam spotkamy przy jakichś radośniejszych okolicznościach. No i dobrej nocy wam życzę, dobrego weekendu i zdrowia też. Bo
trzymaj się, Antyszwedzie. Hej, hej.
Hej.
Gdyby ktoś chciał się dołączyć i jakoś najlepiej w miły sposób wspomnieć Marka Podleckiego, zapraszamy Skype, Nocne Radio. Przypominam, że gościem jest Skała, dla którego Marek Podlecki był wujkiem. I już o tym wspominałem, Skała był jedną z tych postaci, które akurat starały się jakoś pomóc Markowi i coś zrobić. To nie jest tak, że on się teraz akurat odezwał i tutaj... No, a dołączył do nas Potrzeba. Witam cię, Potrzebo.
Witam serdecznie. Czołem, Skała. No tutaj...
Cześć, Potrzeba. Jesteś idealnym człowiekiem na odpowiednim miejscu w tym momencie.
To znaczy, w sumie nie wiem, jak to interpretować, ale tutaj jedna rzecz, która bardzo mi przychodzi do głowy, to jest to, że bardzo łatwo jest zmemetyzować człowieka i te wszystkie tak zwane gwiazdy YouTube'a czy Altmedu i tak dalej, my będziemy świadkami ich śmierci, czy to będzie Major Suchodolski, czy to będzie Kononowicz, tak, czy nie wiem, czy Zagórski, tak, to za każdym razem, no tak tutaj warto się nad tym zastanowić, ale druga bardzo istotna rzecz, która trochę mnie przeraża, to jest to, że to znaczy tak, może nie chcę, żebym tutaj za bardzo wybielać tych ostatnich lat Marka Podleckiego, natomiast to była choroba, tak? Nie odjechał mu tylko peron, odjechał mu cały dworzec, więc najgorsze w tym wszystkim
jemu
jest to, że...
Jemu nie odjechał dworzec, tylko cały wszechświat, w którym się znajdował ten dworzec, tak bym powiedział dokładnie.
No, dokładnie tak, tylko...
Wiesz, to nie ma co wybielać, bo...
No mów.
Czy wiesz, czy to jest tak jak wybielać deszcz, burzę, czy trzęsienie ziemi. No to osoby tak chorej nie da się oceniać i nie można mnie za nim oceniać na plus ani na minus. To po prostu było dla mnie takie, wiesz, zupełnie neutralne po prostu. No po prostu schorowany człowiek. No, osoby, na przykład, które są chore na raka, przyjmują chemioterapię, no często są bardzo agresywne z tego powodu. No to, czy to tak samo tych osób nie ma co wybielać, że są agresywne, ale też nie ma co oczerniać. No po prostu takie są z powodu choroby i leków, które przyjmują, nie?
No, to prawda, oczywiście, to prawda, pod warunkiem, że takie osoby leki przyjmują i tutaj właśnie jest ten problem, że Marek Podlecki dał się zmemetyzować tylko i wyłącznie dlatego, że korzystał z tej naszej społecznej wolności. No i główny problem, który mnie trochę boli, to jest to, że każdemu z nas, którzy tutaj jesteśmy na linii, coś takiego się w życiu może zdarzyć, może się jakaś klepka po prostu z tyłu głowy przestawić i zaczniemy coś dziwnego odwalać. Takie rzeczy się zdarzają, czy to będzie Alzheimer, czy to będzie właśnie schizofrenia, która zostanie w jakiś sposób striggerowana. No i tutaj, wiesz, tutaj pytanie, czy jesteśmy my jako społeczeństwo, czy powinniśmy, wiesz, pomagać, tak, czy co tutaj robić, bo jednak współczesne czasy trochę szkodzą tej całej sytuacji i sprawiają, że no, wręcz utwierdza się ludzi głęboko chorych w swojej chorobie, zamiast, nie wiem, w jakiś sposób im pomóc, tylko też istotną kwestią jest to, że ta pomoc jednak będzie naruszeniem wolności. Sam znam naprawdę wielu, no dobra, może niewielu, ale parę naprawdę do rany przy uszy fantastycznych ludzi pod warunkiem, że biorą tabletki, a w momencie, kiedy przestaną te tabletki brać, no to się robi mało przyjemnie.
No ale wiesz, wolność nie jest wartością absolutną, jest wartością, jest istotna, jest ważna, ale nie jest jedyną wartością, jaka istnieje, nie? Jakby zestaw wartości jakichś takich z punktu widzenia jednostki czy społeczeństwa jest dużo szerszy, więc to jest kwestia zrównoważenia różnych wartości pomiędzy sobą, moim zdaniem, jeżeli chodzimy na taki temat. Jeżeli no, inne rzeczy są już się, wiesz, jeżeli coś jest wieloskładnikowe i jeden z tych składników po prostu przeważa i zaczyna negatywnie wpływać na całą resztę, no to trzeba trochę to gdzieś tam zrównoważyć. No niestety Marka zrobiło to, że nie został zamknięty do odpowiedniego zakładu. No tak naprawdę to jest powodem jego śmierci, że tego nikt wcześniej nie zrobił. No ale nie dało się tego zrobić ze względu na to, że nie było takiej zgody ze strony osoby, która na tą zgodę mogła udzielić. Nie chcę ten temat, wiesz, też teraz dyskutować, bo to jest zbyt świeże, zbyt szybko i nie chcę też, wiesz, teraz wchodzić tu w obwinianie kogokolwiek, bo no też no to jest zbyt delikatne dla mnie w tym momencie, żeby tak to się do tego też odnosić.
No ale niestety, bez wątpienia, gdyby Marka zamknięto na jakimś oddziale, on by strasznie...
On,
wiesz co, ale by żył, ale by strasznie cierpiał, bo on by był przekonany, tak, że wiesz, że złapali go jak właśnie jakieś parchy, coś, i że go torturują. Być może byłaby to dla niego wielka męka. Tak, wiesz, no staram się patrzeć na to jego oczami trochę i nie wiem, czy to by było, no to, samo to, że żyjemy, może nie zawsze jest jakąś największą wartością, nie?
To znaczy, wiesz, Krawiec, no mimo wszystko, jeżeli chorujesz, tak, no schizofrenia jest chorobą taką samą jak cokolwiek innego, tak samo jak grypa, jak przeziębienie, jak, nie wiem, jakaś... No, nie wiem, coś może nawet trudniejszego, tak? I oczywiście przez kilka pierwszych dni na oddziale zamkniętym z pewnością by się czuł dokładnie tak, jak mówisz, tylko że potem, w momencie, kiedy zastosowano by pewne leczenie, kiedy to leczenie by się po prostu włączyło, no to być może byłby w stanie wrócić i cieszyć się tym życiem, ponieważ no, był w jakiś sposób biomechanicznie no, uszkodzony, tak? No na tym polegają choroby, więc no...
No to nie jest takie proste, bo tu wchodzimy trochę w dyskusję na temat psychoterapii, a psychiatrii i to jest dosyć mocny spór i on nie jest jednoznacznie rozstrzygnięty, ale nie wiem, czy chcemy sprowadzić teraz rozmowę do takiego sporu też.
To może ja powiem z innej mańki. Samo obcowanie z teoriami spiskowymi przez lata, już od dawna tak mówię, tak twierdzę, że przyczynia się bardzo mocno do zaburzeń psychicznych. Jeśli dzień w dzień czytasz artykuły, jeśli ciągle rozmawiasz z osobami, które są przeświadczone, że wszystko jest iluzją, że wszystko jest kłamstwem, że nas trują, że nas torturują, porywają... To nie może zostać bez... Znaczy, to musi wywołać jakiś efekt w naszej głowie. I ja znam, no wszyscy tu znamy, no dobra, no to takie przypadki, że komuś się zaczęło odklejać troszeczkę w głowie coś, bo przez lata się takimi sprawami interesuje. To jest w ogóle dobry moment, żeby się zastanowić. Już mówiliśmy trochę o środowisku ezoteryków, no środowisko spiskowców. To są wszystko, znaczy wiecie, ja też wierzę w niektóre rzeczy, i niektóre z tych treści do mnie przemawiają. No to jest skomplikowane troszkę, nie? I to nie jest takie jednoznaczne, to nie jest takie proste. Ty potrzeba jesteś no zdecydowanie antyspiskowcem, antyfoliarzem, sceptykiem takim bardzo twardo stąpającym po ziemi. Skała raczej też. Chyba ja tutaj w tym gronie jestem najbardziej jakiś taki w tym kierunku właśnie jakoś...
Tak, jesteś trochę, to prawda.
No trochę. Ja się może wetnę tutaj i z krótkim pożegnaniem za chwilkę, ponieważ nie chcę blokować anteny, bo może ktoś jeszcze chciałby tutaj zadzwonić. Oprócz tego, że są ludzie, właśnie ci spiskowcy, którzy chłoną bezkrytycznie. Słuchajcie, sceptycyzm to nie jest przyjmowanie bezmyślnie wszystkiego, co nam pasuje, tylko kwestionowanie rzeczywistości, co bardzo łatwo pomylić, i żaden wstyd, jeżeli się od czasu do czasu mylimy, tylko warto się czasami samemu przed sobą przyznać, że przez jakiś czas wierzyliśmy w coś, co nie ma żadnej prawdy. Natomiast poważny problem i ten problem jest tutaj z tematem Marka Podleckiego bardzo związany, to jest to, że te środowiska spiskowe, ezoteryczno-foliarskie są no upstrzone niczym pole minowe osobami, które po prostu poczuły pieniądze, które sobie tutaj robią jakiś konkretny biznes i bez mrugnięcia okiem są w stanie wykorzystać osoby, które no w pewien sposób, no czy to są chore, czy w jakiś sposób
właśnie... No nie oszukujmy właśnie... się, taki Taratajcio, bo mówmy nazwiskami, nie? Taki Taratajcio, czy taki Kękuś, no to są osoby, które żerowały na Marku, zarabiały na Marku, które monetyzowały sobie Marka i...
I w pewnym momencie, kiedy czuli, że im się to nie za bardzo kalkuluje, się od niego odżegnali.
No to bardzo świadczy o tych osobach. Jeszcze tutaj do tego grona można zaliczyć Zagórskiego, który jak najbardziej Marka lubił, dopóki właśnie Marek nie podkręcił trochę tutaj basu, tak? Więc no, po owocach ich poznacie.
No tak, no tych ludzi jest więcej i ja tylko powiem szczerze, że lepiej dla tych osób, żeby się nie pojawiały na jakichś uroczystościach pogrzebowych później, bo to się skończy bardzo nieciekawie.
Nie wiem, czy Zagórskiego warto tutaj też wrzucać do jednego worka, bo on jakby... on w pewnym momencie... oświadczył, że Marek Podlecki się u niego już nie pojawi, odciął się, ale u niego to było takie bardziej, wiecie, takie normalne, szczere, jakieś takie wynikające z tego po prostu, że no, wyczuł, że człowiek ma jakąś tą percepcję zaburzoną i że no, nie warto go może nakręcać. No bo właśnie, jedni ludzie mogą się odżegnywać od Marka z taką intencją, że nie chcą jakby go utwierdzać w tym, że to, w co on wierzy, jest prawdziwe, realne, a inni mogą po prostu stwierdzić, że im się to nie opłaca i nie kalkuluje. I to jest różnica duża, moim zdaniem.
No to nie jest kwestia absolutnie opłacalności, ponieważ jeżeli widzimy człowieka, który ma bardzo poważne problemy sam ze sobą, to wtedy interweniujemy, a nie rozmawiamy z nim na poważnie, utwierdzamy go w jego chorobie. To samo przecież teraz Zagórski robi z panią Ewą Pawelą, która opowiada o tym, jak to 5G wzmaga działanie koronawirusa, albo 5G tutaj nas smaży i tak dalej. No możemy się śmiać, no ale to jest całe zresztą stowarzyszenie Stop Z, to jest coś, z czym mi się stop zorganizowanym torturą elektronicznym, elektronicznym torturą, przepraszam, a które właśnie się po prostu kręci wokół ludzi, którzy są przekonani o tym, że są tutaj, wiesz, podgrzewani przez jakichś tam sąsiadów, przez jakieś służby. No i właśnie tutaj kończąc, mam takie wrażenie, że w tym całym środowisku alternatywnym jest tak jakby kilka takich, nie wiem, takich pieców, że tutaj trafisz do Zagórskiego, on cię trochę wypali, tak, trochę cię już nakręci, potem stwierdzi, dobra, ty już jesteś za bardzo chory na mnie, potem idziesz sobie sobie do Gabrysia z 12 tysięcy szabel, coś tam robisz dalej, tak, jakieś kękusie, nie kękusie i tak wiesz, i to jest pewna równia pochyła, tak, więc reagujmy. To znaczy ciężko mi powiedzieć, no reagujmy natychmiast, tak, no bo to też są kwestie, no choćby rodziny, tak, która powinna, która ma dużo większy problem niż my jako konsumenci tego YouTube'a, no ale przede wszystkim, no to z czym przede wszystkim dzwonię, no to jest to, żebyśmy nie utwierdzali ludzi chorych w chorobie, no i żebyśmy choćby samymi wyświetleniami, komentarzami, donajcikami, no ich nie pompowali ich w tej chorobie. Dobra, zwalniam antenę, przełączam się na odsłuch, dzięki wielkie. Do usłyszenia.
No hej, hej, trzymaj się. No to co, powoli audycja zmierza, myślę, ku końcowi.
Pięty styczny głos w swoim domu, potrzeba.
No, różnie ludzie też potrzebę oceniają. Niektórzy tutaj pewnie przyklasną, niektórzy się trochę buntują, że na przykład Ewa Pawela to jest osoba rzetelna, tak niektórzy twierdzą. No, mamy różne zdanie, grunt, żebyśmy się nie pożarli jakoś tutaj od razu na noże, nie poszli. Warto rozmawiać, warto spojrzeć na właśnie na takich ludzi. No, jak kiedy Marek jeszcze żył, no to dużo było śmiechu, prawda, trollowania. Ktoś odchodzi, tak samo jak ten wspomniany Zagórski, też kiedyś nas opuści i też pewnie inaczej spojrzymy na tą postać, nie? Więc nie bądźmy może tacy radykalni w wydawaniu osądów, nie skreślajmy no, ludzi.
Jasne, wiesz, tylko też jest pewna granica, tak, gdzie człowiek ma jednak jakąś tam świadomość, kontrolę nad sobą, ale też taka, gdzie jej nie ma, nie? I to czasami ciężko to oddzielić, odróżnić. Trzeba znać ten kontekst, żeby mieć ocenę. Dlatego się też staram względem Marga tego kontekstu nadać z tej drugiej strony, żeby móc oceniać jego postać jakoś w pełni, no i też bardzo chciałbym, żeby on nie został zapamiętany jako śmieszny facet z YouTube'a, tylko jednak jako wartościowy człowiek z bardzo poważnym problemem. Problemem, który może dosięgnąć praktycznie każdego z nas. Ja dzisiaj z moim ojcem jeszcze rozmawiałem i mój ojciec mi powiedział, że mój ojciec znał Marka, kiedy miał w liceum, był kiedy miał 20 lat, to mój ojciec mi powiedział, że gdyby 20-letniemu Markowi pokazać 50-paroletniego Marka, to ten Marek sam by miał srogą bekę z siebie na starość, nie? Że on by się tam nabijał z tego starego Marka nie mniej niż ludzie, którzy się śmiali z Marka naprawdę, nie?
No.
Więc wiesz, to dzisiaj jesteś zdrowy, ale kiedyś tam za ileś lat nie wiesz, co będzie. A się do tego ktoś tu pisze na czacie, że ktoś się do tej śmierci przyczynił. No już mówiłem dwukrotnie, no nie, tak. To było pobicie. Mówię, nie ma żadnych spiskowych teorii za tym, dlaczego do niego doszło, jak do niego doszło. To była zwykła, pragmatyczna sprawa. Znam wszystkie szczegóły tego, ale oficjalnie to musi być ustalone przez policję. Dlatego ja teraz nie będę o tym mówił, nie będę mówił o żadnych szczegółach, które tego dotyczą. Jak sprawa zostanie oficjalnie załatwiona przez policję, jak będzie bliżej do jakichś wyroków, do rozliczenia winnych osób, wtedy chętnie wytłumaczę wszystkie szczegóły dokładnie, chętnie możemy się tu znowu spotkać i opowiem, co się wydarzyło, jak się wydarzyło, co i jak gdzieś tam było. I tyle. Teraz po prostu nie jest na to odpowiedni moment. W każdym razie chciałbym wykluczyć wszelkie spiskowe teorie, wszelkie próby zrobienia z niego ofiary, człowieka, który mówił prawdę i padł ofiarą tego. Nie, tak nie było. Marek był chory. Nie mówił niczego w tym, co mówił, co byłoby, jakoś opisywało rzeczywistość. Tylko miał problemy, i było to bardzo duży stres dla całej rodziny, bardzo duża część tej rodziny pożyła dużo wysiłku, żeby móc tym pomóc i pieniędzy, żeby móc tym pomóc. No niestety się nie udało i bardzo mi przykro. I nie wiem, no cały czas jest dla mnie jakąś taką totalną abstrakcją, że mówimy o jego śmierci. Ta sytuacja taka federalnie, ona mi się wydaje, jakbym oglądał film, a nie jakby się to działo naprawdę, tak czuję.
Zawsze tak jest. Kiedy ktoś niespodziewanie odchodzi, to mamy taki dziwny jakiś dysonans, nie wiem, takie, wiesz, dziwne wrażenie, że to się nie dzieje, że no. Tak więc apelujemy tutaj o jakiś zdrowy rozsądek, żeby nie robić, nie układać teraz jakichś znowu teorii spiskowych, że go zabiły parchy i tak dalej. Zastanówcie się, ludzie, czy przypadkiem nie robicie złej roboty, nie? Czy może to jest ta chwila, kiedy warto właśnie się skusić o odrobinę zdrowego rozsądku, o czasami lepiej powiedzieć o dwa słowa za mało niż o jedno słowo za dużo w pewnych chwilach. I ktoś, kto tyle się mówi o tych dobrych wibracjach, dobrej energii, właśnie empatii, a tacy ludzie czasami robią złą robotę, nie? Po prostu no, zapamiętajmy Marka jako w gruncie rzeczy fajnego gościa. Dużo było takich komentarzy, że właśnie, że fajny gość, że pozytywny człowiek. Czemu dopiero teraz, nie? Wcześniej jakieś próby nakręcania go, a teraz nagle co? Chwyciło sumienie i fajny, pozytywny człowiek, nie? I szkoda, że już go nie ma z nami. No, no może ci wszyscy, którzy robili wokół Marka show trochę jego kosztem, jak w jakiś sposób dołożyli cegiełkę do tej sytuacji, którą mamy teraz, nie? I może się warto uderzyć w pierś i po prostu zamilknąć na moment i zdać sobie sprawę z tego, że czasami nie warto kogoś po prostu wyszydzać, tylko może właśnie dobrym ruchem byłoby podjęcie takiej akcji, która by sprawiła, żeby Marka, nie wiem, wyleczono z jego dolegliwości i tak dalej. No nic, macie ostatnie chwile audycji, żeby zadzwonić i coś powiedzieć. Skype, Nocne Radio. Przypominam, że gościem jest Skała. Marek był wujkiem Skały. Skała spotykał się z Markiem, rozmawiali. Wie trochę więcej o tej sytuacji. Nie o wszystkim jeszcze mówimy. Sprawa się tam jeszcze klaruje, wyjaśnia, no wiadomo. Także no, patrzę, co tu jeszcze.
A, jakby, no, mówię, większość rzeczy już wiadomo, nie, właśnie ze względu na postępowanie policji, no, nie wszystko, nawet nie tyle, że nie mogę, no mógłbym teoretycznie powiedzieć, ale to by mogło po prostu jakoś gdzieś utrudnić pracę policji, czy zaszkodzić i po co to robić, nie? Więc będzie się sprawa wyjaśniała na policji, będzie to ustalone, będą jakieś oficjalne wyjaśnienia, to wtedy będę mógł ponownie tu się pojawić na antenie, myślę, i opowiedzieć więcej szczegółów i porozmawiać i tak dalej. Nie ma żadnego problemu, bo podkreślam jeszcze raz, nie ma tu nic tajemniczego, są to proste, bardzo pragmatyczne rzeczy, nie ma w tym nic spiskowego, nie jest on żadną ofiarą walki o prawdę, tylko jest ofiarą choroby psychicznej, jest ofiarą ewentualnie, jak już czyjąś, to środowisk alternatywnych, dużej części, które go wykorzystywały do swoich celów, do zarabiania na nim pieniędzy, do monetyzowania jego osoby. I to go doprowadziło do takiego stanu, w jakim był. Też nie chcę nadmiernej odpowiedzialności na wszystkich dawać, bo na wszystko miał pewne skłonności i problemy i tak bym miał, ale sporo ci niektórzy ludzie do tego dołożyli. Na pewno mam pretensje do osób, które po prostu go wyciskały z niego pieniądze, a często to były kwoty duże. Duże kwoty, było to często dużo pieniędzy rzędu, no, potrafi wypłacać na przykład Kękusiowi pełną wypłatę miesięczną rzędu paru tysięcy złotych przez ileś miesięcy. Na końcu Marek, przepraszam, Kękuś się z tym zwinął i miał Marka gdzieś, więc no, takich przypadków jest więcej. No, nie wiem, już to chyba wszystko teraz.
Marek był w zasadzie człowiekiem renesansu trochę takim, bo on i konstruował różne rzeczy, i się zajmował filmem, dziennikarstwem, ezoteryką, grał na trąbce chyba, z tego co wiem. Więc no taki wszechstronnie utalentowany też jegomość, bez wątpienia. No właśnie, no każdy jakoś z tego środowiska, myślę, się trochę przyczynił do takiego stanu rzeczy. Ciekawe, jakie będą komentarze. Były takie wcześniej wpisy na czacie, że teraz nas środowisko alternatywne rozjedzie tutaj. Nocne radio. No to róbcie, co tam chcecie. My naprawdę mamy duży dystans i się nie boimy za bardzo. Tak.
Zaatakują jakąś swoją medytacją, czy rozstawią karty i zrzucą na nas bombę nuklearną za pomocą kart. Myślę, że wszyscy jesteśmy głęboko przerażeni.
A ty będziesz parchem, który tak. A ty będziesz parchem, tak, który no, tutaj doprowadził w ogóle do tej całej sytuacji i żerował, i mącił, i szkodził, i tak dalej.
No. Wiesz, tylko to jest takie przykre, że są osoby, które wiesz, naprawdę starały się pomóc, i ci ludzie będą jeszcze pewnie robili. No, domyślam się, że jakieś tam obrzydliwe teorie mogą powstać. No niestety, no, te środowiska takie już chyba są, że muszą sobie zachwycać ludzi.
No niestety. No dobra, kończymy audycję. Dzięki,
tak jest,
że byliście.
Tak, kończymy.
Dzięki, że byliście. No i spotkamy się niebawem, zapraszam we wtorek, prawdopodobnie będzie audycja o rzeczywistości wirtualnej, w poniedziałek Nocny Marek. No i chyba tyle, dzięki Skała, że zgodziłeś się przyjść. Ja wiem, że to niełatwe, nie, trochę, ale no...
No wiesz co, tak przeżywam cały czas, bo gdzieś tam tak się emocjonalnie przywiązałem do Marka, po prostu on się stał dla mnie... De facto tak naprawdę poznałem go, mając już 20 kilka lat. Wcześniej parę razy wystąpił w moim życiu, gdzieś tam się przewinął, ale tak od tych 5-6 lat jakoś tak, wiesz, był w tym moim życiu i gdzieś sporo przegadaliśmy, sporo czasu z tym spędziliśmy, stał się po prostu sam bliską, taką rodziną, tym takim głębokim rozumieniem tego słowa. No i umarł dzisiaj ktoś dla mnie bliski po prostu.
Czułeś się dobrze w jego towarzystwie, prawda?
Tak,
to chyba też świadczy o człowieku, bo jaki by człowiek nie był, co by nie mówił, to tak po prostu czasami się czujemy dobrze w czyimś towarzystwie, czujemy jakąś dobrą energię, że jest to człowiek wesoły, fajny, nie jakiś toksyczny, nawet jeśli ma swoje jazdy, to po prostu jakoś tak po prostu garniemy się do niego, nie? No to tak chyba było w tym przypadku.
Tak, a tutaj ktoś pyta, ciekawe jak zaprosiły gościa. No Krawiec do mnie zadzwonił i jakoś tak samo naturalnie w rozmowie to wyszło. Ja też miałem potrzebę takiej audycji, nie ukrywam, bo ja bym chciał, żeby po Marku zostało trochę inna pamięć niż tylko filmiki na YouTubie jego i robienie z niego przez wiele ludzi wariata. Chciałbym, żeby zostało po nim też wspomnienie takiej jego ludzkiej, rodzinnej strony.
No.
I tyle.
Tak więc trzymaj się, Marku. Trzymaj się, Marku. Mam nadzieję, że jeśli istnieją jakieś zaświaty, to znalazłeś się w miejscu, gdzie znalazłeś chwilę spokoju. Miałeś stresujące życie, bez wątpienia. No i miejmy nadzieję, że zostanie po tobie też jakieś miłe właśnie wspomnienie i ludzie docenią też dobre rzeczy, które robiłeś. No i chyba tyle. No i powodzenia tam w dalszym życiu pozagrobowym. No ja to tak, wiecie, sceptol, ale a może istnieje coś, może się mylimy. Tak więc...
Miejmy nadzieję, że według swoich własnych teorii faktycznie przeniósł się gdzieś tam do innego ciała, że już się urodził w innym człowieku i powróci do nas za jakieś 18-20 lat.
Właśnie.
Odgrzeje.
Dokładnie. To ja. może spotkamy jakąś kiedyś reinkarnację Marka w przyszłym świecie.
Tak, który za tam nie wiem, 12-latek jakiś wrzuci filmik na YouTube za te 12 lat, mówiąc: ha! I co, myśleliście, że się mnie tutaj pozbyliście? Oj, wiesz co, chciałbym, żeby tak było, ale wiem, że tak nie będzie, niestety. No dobra, to ja też już kończę, bo ja też niestety się zmagam tutaj z gorączką trochę, więc to nie koronawirus, jakby co, chyba. ale...
No to cóż, zdrówka, zdrowiej nam tam. Daj tam znaka, jak postęp choroby.
A jeżeli ktoś pyta, jak tak naturalnie wypłynął temat tej audycji, no my z Kraftem się znamy też, że tak powiem, poza radiem. Rozmawiamy ze sobą czasami częściej, czasami rzadziej. I no Krawiec zadzwonił do mnie złożyć mi kondolencje po prostu. No tyle. Żadna tajemnica. No. Nie jesteśmy sobie z Kraftem obcy po prostu.
I uznaliśmy jakoś tak od razu wspólnie, że warto by coś dobrego powiedzieć o Marku, więc tak, jakoś tak spontanicznie wyszło po prostu. U nas wszystko na spontanie w Nocnym Radiu, wiecie, tu nie ma żadnych umów. No dobra, przyznam wam się, zapłaciłem skalę i powiedziałem mu, żeby pluł na środowisko tutaj alternatywne, które mówi prawdę. On się od razu zgodził, po prostu parch, przejęty.
No ja
i tak
widzę,
dalej.
Że tutaj na Patronite masz łącznie zebrane 13 tysięcy złotych. Ja właśnie zażądałem 12, bo stwierdziłem, że nie jestem w tej zostanie. Nie?
No się targował, słuchajcie, tak, po prostu za kasiorą. No, tak, oczywiście.
No,
jasne.
Ale już pomijając głupie żarty na koniec. No, trzeba rozbudować sytuację. Ja pamiętam właśnie, jak ojciec Marka umarł, to byłem na tym pogrzebie i Marek mi wtedy też zaczął się właśnie jakoś wygłupiać. Tak mi się teraz skojarzyło i tak się mnie zapytał, czy mu wypada żartować. Ja mówię: Marek, słuchaj, no opiekowałeś się z nim tyle lat. No, to jest ten moment, kiedy też możesz trochę zażartować. Twój ojciec też by żartował. Więc trochę sobie też żartować można. Cholera, no to był człowiek z bardzo dużym poczuciem humoru i dystansem, więc luz! Po prostu się tego przyjmuję tak.
Raz w życiu rozmawiałem z Markiem na żywo, zadzwoniłem na jakiegoś tam streama i sobie tak trochę żartowałem, nie? Tak podpuszczałem w sumie Marka, a on, wiesz, wtedy jakoś tak podsumował moją osobę, że fajnie się gada, spoko jesteś gość, ja też tak jakoś poczułem sympatię, było całkiem sympatycznie, więc może byśmy się nawet dogadali z Markiem, jakbyśmy rozmawiali na żywo. No, bez wątpienia wesoły człowiek i
no,
człowiek
na żywo
wielu grawie, talentów.
Ty mógłbyś być słabym ogniwem, słuchaj.
No.
Znając ciebie. Tak.
No. Dobra, słuchaj, trzymaj się, dzięki.
Na żywo to Kraftowi najlepiej wychodzi robienie jedzenia.
Oj tam.
A i to nie do końca wychodzi.
To zostawmy takie tematy, to nie jest temat,
nie, no
to nie jest temat dzisiejszej audycji, prawda?
Musiałem sobie zażartować z ciebie złośliwie tak na koniec jakoś, ale tak nie sądzę, po prostu chciałem sobie z ciebie zażartować. Sympatią to było.
Dobra.
Mam nadzieję, że nie będziesz chował urazy. Dobrze, to dzięki wielkie za audycję, że dałeś też taką możliwość porozmawiania, chociaż to nie było problemem, ale dzięki, fajnie było pogadać i życzę wszystkim miłej nocy, miłego życia i czegokolwiek tam jeszcze sobie życzycie. Na razie, cześć.
Hej.